Przepraszam, że mam tak porządek naruszam, ale na chwilę tylko przyjechałem i chciałem się czymś podzielić, co wydaje mi się ważne. I wybaczcie, wyjdę wcześniej, ale zostawię tyle czasu, żebyście mogli posłuchać wspaniałych braci Gedeonitów. Myślę, że to będzie bardzo zachęcające to, co oni robią i do czego was będą zachęcać. Ja chciałbym podzielić się na taki temat, który nazwałem, że jesteście kapłanami. Co to znaczy być kapłanem? Kto to jest kapłan? Kapłan to jest taki człowiek, który jest specjalistą od Pana Boga pośród ludzi. On wie więcej, zna się bardziej niż przeciętny człowiek, jeśli chodzi o Pana Boga, jego sprawy. Jego zadaniem jest pomóc ludziom przybliżyć się do Boga, nauczyć, pokazać drogę. Z drugiej strony kapłan jest przedstawicielem ludzi przed Bogiem. To jest ktoś, kto reprezentuje ludzi przed Bogiem. W pierwszym liście Piotra, w 2 rozdziale, 9 wersecie, czytamy o tym, kim my jesteśmy. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, aby rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. To się nawet zgadza z tym, jak się modliliście dzisiaj. Jesteśmy kapłanami Bożego Królestwa. I pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, to jest kto dla kogo jest kapłanem. Kto dla kogo jest kapłanem. I powiem tak, od czasów Lutra nastąpiła korekta teologiczna. Do czasów Lutra w teologii kościelnej był podział na kapłanów i świeckich. Kapłani mieli pewne prawa, przywileje, tylko oni mogli czytać pismo, interpretować pismo, robić wiele różnych rzeczy. Natomiast świeccy to byli ludzie, których kapłani obsługiwali. Kiedy Pismo Święte stało się dostępne w czasie reformacji, ludzie zaczęli je czytać, zobaczyli, że nie takie jest nauczanie Bożego Słowa. I od tego czasu mówimy o powszechnym kapłaństwie. Czyli wszyscy ludzie, którzy narodzili się na nowo, są kapłanami żywego Boga. Tak jak przed chwilą przeczytałem z listu Piotra, który jest napisany do ludzi niedługo nawróconych. I do tych wszystkich ludzi, parę wersetów wcześniej Piotr pisze: zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, żebyście wzrastali, bo jesteście nowonarodzonymi niemowlętami. I kilka wersetów dalej: jesteście kapłaństwem królewskim. Kapłanami Boga jesteście, kapłanami dla Jego Królestwa. Więc kto dla kogo jest kapłanem? I myślę, że rozumiemy, że kapłan to jest ktoś, kto właśnie staje przed Bogiem i który pomaga ludziom. I chociaż teologia poprawiła się od kilkuset lat, to praktyka jeszcze nie. Powszechna praktyka, którą się obserwuje w kościele takim typu ewangelicznego, jest niestety taka, że w takim kościele zwykle jest pastor, może są jeszcze inni przywódcy, starsi są, i reszta ludzi, która jest w kościele, i bardzo często oczekuje się od tego pastora, że on będzie takim kapłanem, że on będzie różne trudne sprawy rozwiązywał, załatwiał, modlił się, stawał przed Bogiem. My nie damy rady, ale on, nasz pastor, potrafi. I niektórzy pastorzy zgadzają się na taką rolę, nawet wielu się zgadza. Skutek tego jest zły dla wszystkich, i dla ludu, dla zwykłych ludzi, jeśli można tak powiedzieć, dla członków kościoła i dla pastorów. Badania mówią, że zawód pastora, czy szerzej duchownego we wszelkich wyznaniach, plasuje się wśród 5 najbardziej stresujących zawodów świata. 90% ludzi, którzy przyjęło powołanie na pastora, nie jest w stanie dokończyć swojej służby, dlatego że biorą na siebie coś, czego nie powinni brać. Oczekiwania są nieprawidłowe, ludzie przyjmują, ci przywódcy przyjmują te oczekiwania. Więc musimy nie tylko zmienić teologię, ale musimy zmienić praktykę. Musimy zrozumieć, dla kogo jesteśmy kapłanami. Więc pastor nie jest waszym kapłanem. Wy wszyscy jesteście kapłanami i nie dla siebie nawzajem, ale dla tych ludzi, którzy nie znają Boga. Bo kapłan to specjalista od Pana Boga, który może człowiekowi, który Boga nie zna, przedstawić to, kim Bóg jest. Wy wszyscy jesteście specjalistami od Pana Boga. Każdy z was, oprócz najmniejszej, która jeszcze nie miała takiej możliwości, każdy z was może opowiedzieć historię o swoim spotkaniu z Bogiem. Swoją własną historię spotkania z Bogiem i w czasie tego spotkania poznaliście Go osobiście. Przekonaliście się, że On was kocha i was zbawił. Prawie nikt na zewnątrz, ludzi mieszkających w Olecku i w innych miejscowościach, nie ma takiego doświadczenia. Oni nie wiedzą o tym, jaki jest naprawdę Bóg. Ileś lat temu tutaj stałem na ulicy przed tym waszym budynkiem, ktoś mocował szyld, a ja stałem, bo byłem gościem, i starsza pani zaczepiła mnie i zaczęła mówić, że tu ludzie się boją przychodzić, ale dużo wiedzą, to jest mała miejscowość. Zaczęła mówić, jak tu ci ludzie wspaniale żyją i zna kogoś tutaj z tego kościoła, kto był alkoholikiem, a teraz wspaniale żyje, jego życie się tak zmieniło i takie niezwykłe jest, ale kto by dał radę tak jak oni żyć? Więc ja pomyślałem sobie, ta pani sama się prosi, żeby jej coś powiedzieć. Zaczęła mówić, że to nie o to chodzi, że ktoś da radę tak żyć, tylko że to jest Boża łaska. To jest Ewangelia, która zbawi, ona się zgadza ze mną, potakuje i słucha, jak ja mówię Ewangelię, i później mówi, ale kto by dał radę tak żyć? No to ja od nowa tłumaczę, że to nie chodzi o to, że ktoś da radę żyć, tylko że to jest z łaski, że Pan Jezus przyszedł, On zmienia nasze życie. I ona słucha i się zgadza i mówi znowuż, ale no, nie da rady tak żyć, kto by tak dał radę? I tak ze 3 razy spróbowałem. I nie udało mi się dotrzeć do tej pani. Jej myślenie, że trzeba się wykazać uczynkami, zasłużyć, było tak silne w głowie, że mnie nie udało się do niej dotrzeć. A więc ludzie na zewnątrz nie znają Boga, a my jesteśmy dla nich kapłanami. Przeczytajmy inny fragment, żeby zrozumieć, co to znaczy być kapłanem? Jakie warunki kapłan musi spełniać, żeby skutecznie wykonywać swoją służbę? Ten fragment mówi o naszym arcykapłanie, o Panu Jezusie. Tym największym, najważniejszym pośredniku pomiędzy nami a Bogiem. List do Hebrajczyków, 2 rozdział, 17 i 18 werset. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. To jest o Panu Jezusie. Żeby On mógł stać się naszym arcykapłanem, musiał stać się człowiekiem, tak jak każdy z nas, i doświadczyć wszystkiego tego, czego my doświadczamy w życiu. Żeby rozumieć, żeby być jedynym z nas, za wyjątkiem grzechu. Czyli Pan Jezus, ponieważ rozumie, przez co przechodzimy, On może stanąć po naszej stronie i we właściwy sposób się za nami wstawiać. I w związku z tym, my jesteśmy kapłanami, podobnie, wtedy, kiedy rozumiemy, przez co ludzie przechodzą. Kiedy znamy ich doświadczenia. I chciałbym was zapewnić, że Pan Bóg mógłby w jednym momencie, zaraz po naszym nawróceniu, całkowicie zabić naszą grzeszność. Wyrok śmierci został wykonany na krzyżu. Moc krzyża jest wystarczająca, żeby rozprawić się z całą grzesznością. Ale jakbym wam zapytał, to jestem przekonany, że nie zgłosi się ani jeden, ani jedna osoba, która powie, u mnie już nie została żadna grzeszność. Opowiecie o różnych rzeczach, o różnych problemach, nałogach, przyzwyczajeniach i różnych grzechach, które Bóg, o tak, załatwił. Spotkanie się z Jezusem zniknęło. Później po drodze różne inne rzeczy zniknęły, ale ciągle jeszcze z czymś się zmagamy. Dlaczego Bóg na to pozwala, skoro Pan Jezus umarł na krzyżu i to zostało zabite? Po to, żebyśmy rozumieli grzeszników na zewnątrz. Żebyśmy się nie wywyższyli nad nich, nie oddzielili, ale mogli być dla nich kapłanami. Pan Bóg mógłby każdego z nas uzdrowić z każdej choroby. Pan Jezus umarł na krzyżu, żebyśmy byli uzdrowieni. W Bożym Królestwie nie ma cierpienia, nie ma choroby. Ale ciągle niektórzy są czasami chorzy. Zmagają się z tym. Zdarzają się uzdrowienia. Częściej idziemy do lekarza. Bóg mógłby nas uzdrowić, ale pozwala, żebyśmy czasem chorowali, żebyśmy byli spośród tych ludzi, którzy zmagają się z różnymi problemami, doświadczają między innymi chorób, cierpienia. Pan Bóg mógłby zaopatrzyć nas materialnie, bo w Królestwie Bożym nie ma niedostatku. A jednak wielu z nas doświadcza różnych materialnych problemów. Zmagamy się, jak to się mówi, żeby wiązać koniec z końcem. Myślę, że każdy nawrócony ma więcej powodzenia niż przed tym, jak się nawrócił. To zwykle poprawia życie, ale ciągle są różne zmagania. Ciągle są różne problemy. Mógłby dać nam mądrość, tak żebyśmy w doskonały sposób prowadzili życie małżeńskie, w doskonały sposób wychowywali dzieci i nie mieli żadnych problemów w tej dziedzinie, ale tak nie jest. Naprawdę Boża łaska poprawia nasze życie i daje zwycięstwo, ale jest dużo zmagania. Nie ma jeszcze doskonałości. I to wszystko jest po to, żeby ludzie ze świata widzieli, że ciągle jesteś normalnym człowiekiem, w którego życiu Bóg działa, i żeby uważali cię za swojego, żeby przyszedł taki moment, w którym ty jako zwykły człowiek będziesz mógł przedstawić ich Panu Bogu. Nie będziesz od nich oddzielony, ale będziesz rozumieć, przez co oni przechodzą. I myślę, że Pan Bóg pozwala, żeby ciągle różne rzeczy, które nie należą do Bożego Królestwa, były naszym udziałem ze względu na ludzi, którzy jeszcze Boga nie poznali. Tylko ze względu na nich. Gdyby nie oni, On by nas albo zabrał do siebie, albo dał doskonałe życie. I są oczywiście jakieś wyjątkowe historie ludzi, którzy niemalże nie chorują, którzy przez wiarę odnosili zwycięstwo, którzy w niezwykły sposób modlili się o uzdrowienie. Ta Boża obecność przejawia się i oni pokazują, jaka jest moc Bożego Królestwa. Ale większość z nas, Bóg pozwoli pozostać w tym świecie. Jakby jesteśmy tacy, siedzimy po uszy w tym świecie, o, tak bym powiedział. Należymy do Boga i do Jego Królestwa, a siedzimy po uszy w tym świecie, we wszystkich różnych zmaganiach, ze względu na tych ludzi, którzy Boga jeszcze nie znają. Ze względu na tych ludzi, którzy Boga nie znają, Bóg pozwolił, że doświadczamy różnych trudności, bo kapłan musi rozumieć ludzi, dla których jest kapłanem. Więc to, co ja chcę powiedzieć, jesteśmy kapłanami nie dla siebie nawzajem. Wasz pastor nie jest waszym kapłanem. Całkowicie oduczcie się tego. On może być przykładem. On może nauczać. On może pokazać, jak pewne rzeczy się robi. Ale wy jesteście kapłanami. My wszyscy jesteśmy kapłanami dla ludzi na zewnątrz. My jesteśmy dla nich specjalistami od Pana Boga. Oni jeszcze Boga nie znają. I będzie nadchodził dzień w życiu jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej, jak największej ilości ludzi, w którym otworzą się oczy i ty, który jesteś kapłanem, przedstawisz Boga temu człowiekowi i przyprowadzisz go do Boga i niedługo nie będzie ciebie potrzebował, bo sam się stanie kapłanem Boga żywego, żeby kolejnych ludzi przyprowadzać do Jezusa. Jeszcze jeden fragment chciałbym, żebyśmy przeczytali. który ja jestem pewien, że mówiłem o tym, dzieliłem się z wami niedawno, ale chciałbym to jeszcze raz przypomnieć, dlatego że wydaje mi się niezwykle ważny. Z jednej strony musimy być tak jak ludzie w tym świecie, żeby być dla nich kapłanami. Z drugiej strony musimy umieć stawać przed Bogiem, sięgać do Pana Boga, żeby sprowadzać Jego Królestwo na ziemię. I głównym narzędziem, przez które my to robimy, to jest modlitwa. To jest nasz przywilej, to jest prosta rzecz. Coś, co każdy może zrobić, co nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. Więc chcę przypomnieć list Jakuba, 5 rozdział, 2 część wersetu 16 i werset 17. Więc jesteś kapłanem dla ludzi, którzy Boga nie znają. Z twojej rodziny, sąsiadów, z pracy, ze szkoły, z różnych ludzi, nawet dzisiaj nieznajomych, którzy staną gdzieś na drodze twojego życia, których spotkasz i do których Bóg ciebie użyje, żeby go poznali. W liście Jakuba czytamy: wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. To jest podkreślone. Eliasz był człowiekiem takim samym jak każdy z nas. A jednocześnie Eliasz, który był człowiekiem takim samym jak każdy z nas, modlił się niezwykłą modlitwą. Usilnie się modlił i jego usługa wpłynęła na historię narodu. Eliasz zmienił historię narodu, bo modlił się usilnie, bo to było jego zadanie wyznaczone przez Boga. I myślę, że to mówiłem i powiem jeszcze raz. Kiedyś wziąłem swoje słowniki, nie jestem jakimś fachowcem od tekstu greckiego, i sprawdzałem, co to znaczy ta usilna modlitwa. Chciałem wiedzieć, co tam jest napisane, i odkryłem, że usilna modlitwa to jest po prostu usilna modlitwa. To jest bardzo dobre tłumaczenie. Usilna to znaczy coś takiego, że jak komuś zależy, to po prostu się postara. No. Jest modlitwa człowieka, któremu zależy. I mówiłem to wam i powiem jeszcze raz, ponieważ ta rzecz trwa. Nauczyłem się usilnej modlitwy, gdy chodzi o moje dzieci, a szczególnie najstarszego syna. Kilka lat temu była taka sytuacja, że on zachorował na ostrą białaczkę limfoblastyczną i mógłby w ciągu kilku tygodni odejść. To było gwałtowne. I z różnych powodów było kilka momentów, w których jego śmierć była całkowicie realna i mogła nastąpić w ciągu kilku dni. To było bardzo dramatyczne wydarzenie. Najtrudniejsze, najgorsze w moim życiu. Ja nie miałem innego wyjścia. Modliłem się do Boga. I ja nawet nie wiem... I nie chciałbym w jakiś taki ludzkimi miarami oceniać wartości tej mojej modlitwy, bo to chyba jest bez sensu. Oczywiście był taki moment, że nie kilka takich dni, takich najtrudniejszych, nie zaplanowałem żadnego postu, po prostu nie byłem w stanie jeść z powodu tego, co się działo. Później były inne takie chwile, gdzie po prostu wracając do tego pierwszego momentu, gdzie wołałem do Boga, bo wszystko wyglądało beznadziejnie, nie było widać żadnej drogi wyjścia i Bóg odpowiedział, więc ja wracałem do tego doświadczenia i w podobny sposób modliłem się i znowu Bóg odpowiedział. I kolejny raz w podobny sposób modliłem się i znowu Bóg odpowiedział. To się powtórzyło kilka razy i to mnie zachęciło. Pomyślałem sobie... To o to chodzi. To musi mi zależeć. I teraz pamiętam taką sytuację, jeszcze byłem pastorem, wielokrotnie zdarzało się, czy zdarza, były takie osoby, które wyjątkowo często to robiło: tu mam jakiś problem, módl się za mnie. trochę mnie irytowało, ale strasznie trudno jest, jak ktoś przychodzi do ciebie, pomóc się proszę, powiedzieć nie, tak? Ale doszedłem do takiego miejsca gotowości, żeby powiedzieć, to jest twoja sprawa i nikt tak dobrze nie pomodli się o twoją sprawę, jak ty. Nikomu tak nie zależy jak tobie. Niczyja modlitwa nie będzie tak usilna, jak twoja modlitwa. Że nie uchylam od tego, żeby się o kogoś modlić. Wierzę, że możemy się o siebie nawzajem modlić i powinniśmy to robić, ale nikt ciebie nie zastąpi w sprawie, na której tylko tobie naprawdę zależy. Jeśli tobie na kimś zależy, na jakiejś rzeczy, mówię głównie o człowieku, o kimś bliskim, który jest w tarapatach, nie jest jeszcze zbawiony, źle rzeczy mają w jego życiu, to ty jesteś osobą, która ma najwyższe kwalifikacje, żeby się skutecznie modlić. Bo ciebie w naturalny sposób stać na usilną modlitwę. I my myślimy różne dziwne rzeczy o modlitwie. Musimy, poważna sprawa, muszę się dużo modlić. To jest pogańskie myślenie. Pan Jezus mówi, nie bądźcie jak poganie, którzy myślą, że jak będą dużo gadać, to bóstwo ich wysłucha. Nie, Pan Bóg patrzy na nasze serca. Albo myślimy, to jest taka poważna sprawa, trzeba pościć. Być może. Czasem potrzebujemy się uniżyć przed Bogiem przez post. A czasem to jest w ogóle nieistotne. Bo liczy się, czy to jest usilna. Usilna modlitwa może oznaczać, że będziesz uparty przed Bogiem tak długo, aż przyjdzie odpowiedź. Może trwać długo, może być jej dużo. A może odpowiedź przyjdzie bardzo szybko. W tych sytuacjach, o których ja mówiłem, to nie mogło być długo. Odpowiedź musiała przyjść szybko, bo inaczej mój syn by zmarł. Ale to jest też dłuższa bitwa, w której ja się nie modlę tylko o jego życie, ono zostało ratowane, ale modlę się o inne rzeczy, żeby uległy przemianie. I widzę, jak stopniowo ta przemiana następuje. Może któregoś dnia on sam stanie i opowie swoją wersję. Ja chciałbym wam powiedzieć, że trafiają wam się różne trudne sytuacje w życiu po to, żebyście podjęli walkę, odnieśli zwycięstwo i byli kapłanami dla ludzi, którzy Boga jeszcze nie znają. Zupełnie inaczej będzie ci się rozmawiać z człowiekiem, który przeżywa jakąś tragedię, jeśli opowiesz, ja ciebie rozumiem, bo w moim życiu wydarzyły się podobne rzeczy. Ale wiesz co? Wołałem do Boga. To było jak walka w modlitwie. Nie odmawiałem jakichś modlitw podwierzchownie. Nie odklepywałem. Może czasami brakowało mi słów i nie wiedziałem, jak to powiedzieć, bo moje serce było rozdarte. Ale kiedy stanąłem przed Bogiem i usilnie zawołałem do Niego, Bóg odpowiedział. Bóg odpowiada. I kiedy masz swoje własne zwycięstwo i możesz opowiedzieć historię, stajesz się wiarygodnym kapłanem dla ludzi. I Bóg będzie zdarzał takie sytuacje, że spotkasz się z ludźmi, jednym, drugim, trzecim, dla których będziesz mieć dobrą wiadomość. Rozumiem to miejsce, w którym jesteś. Rozumiem twoją potrzebę. Rozumiem twoje zmaganie. Rozumiem twój ból. Sam czułem podobny ból. I wtedy masz uszy tego człowieka i rozmawiasz z nim inaczej. Nie będziesz rozmawiać z nim z góry, bo czasami nam się zdarza, kiedy się nawróciliśmy, że przenosimy się w naszych głowach do innej kategorii społecznej. My wierzący, a oni niewierzący. Oni są póki co jeszcze w coś wierzący, więc to jest niesprawiedliwe, żeby tak o nich mówić. Natomiast nie mają osobistego doświadczenia z Bogiem. Ta modlitwa może różnie wyglądać, to wołanie do Boga. Usilne znaczy usilny, to znaczy modlitwa kogoś, komu zależy. Może być cicha, może być głośna. Nie wiem, czy ktoś z was widział taki izraelski film Goście, po hebrajsku to chyba tytuł Uszpizim. No, a jest taki film, historia dzieje się w czasie święta namiotów wśród nikt nie widział. Można obejrzeć, fajna historia. Jak ta historia toczy się wśród ortodoksyjnych Żydów gdzieś tam w Izraelu. Taki fajny moment, który mi się osobiście podoba, kiedy ten główny bohater się modli. I to nie jest taka grzeczna modlitwa, on nie odmawia modlitwy, tylko on tam prowadzi intensywną rozmowę z Bogiem, domaga się od Boga, żeby spełnił swoje obietnice. Krzyczy tam do Niego, woła i tam ma swoją teologię, według której oczekuje, że Pan Bóg odpowie na jego modlitwę. Jest bardzo zaangażowany. No i w tym filmie przychodzi odpowiedź. Tak? Głównie chodziło o to, żeby mieć dziecko i na koniec filmu jest ta uroczystość obrzezania 8 dnia, tak? Tego dziecka. Więc czasami potrzebujemy być jak ten Żyd, tacy gwałtowni, stający w wierze. I powiem tak, jak komuś zależy, to wszystkie jakieś takie hamulce grzeczne pękają. Stajesz przed Bogiem i zaczynasz wołać o swoje. O to, czego potrzebujesz. A Bóg jest dobry i miłosierny. I On odpowiada. Dlatego, że On chce nam dać to wszystko, za co Jego Syn, nasz arcykapłan, zapłacił na krzyżu. On ma przygotowane zbawienie. On ma przygotowane zwycięstwo. On ma przygotowane przełomy. On ma przygotowane zbawienie. On chce się zatroszczyć o wszystkie nasze potrzeby. Więc pomyśl o sobie. To jest wielka sprawa. Królewskie kapłaństwo. Jesteś kapłanem Królestwa Bożego. Osobą, która ma bezpośredni przystęp do Boga. Pomiędzy tobą już tylko jeden pośrednik jest Jezus Chrystus. Nie szukaj żadnych innych. Ani teologicznie, ani w żadnej praktyce. Nie oddawaj innym twojego przywileju usilnej modlitwy. Dlatego, że Bóg czeka na twoje wołanie i na to wołanie odpowie. Bo nikomu tak nie zależy jak tobie. Jesteś jak Eliasz. Zwykłym człowiekiem, który toczy swoje bitwy i Bóg chce dać ci zwycięstwo. Ja chciałbym zakończyć, mam nadzieję, że to... O, przekroczyłem trochę czas. Zakończymy i ja chciałem pomodlić się chwilę, tak? Z wami. Łatwo się o takich rzeczach mówi, jak ktoś jest w środku jakiegoś zmagania, to zupełnie inna historia. Więc ja mam swoją historię, wy macie swoje historie. Jesteśmy w trakcie. Boże, stajemy teraz przed Tobą. Ja tylko proszę Cię o nasze serca, by nikt z nas nie uległ zniechęceniu, nikt z nas nie wycofał się, nie poddał się, nie pogodził się z jakimś złem, niesprawiedliwością, tym, że ktoś jest niezbawiony. Panie, ale pomóż nam, abyśmy naprawdę skutecznie wołali o przyjście Twojego Królestwa do naszego życia, do życia naszych najbliższych, do naszych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, ludzi ze szkoły i z pracy, gdziekolwiek są jakieś osoby, które potrzebują Twojego Królestwa, Twojego zbawienia, uwolnienia, uzdrowienia, błogosławieństwa, zaopatrzenia. Panie, pomóż nam, żebyśmy byli kapłanami dla tych osób, dla tych sytuacji i sprowadzali Twoje Królestwo, abyśmy doświadczali zwycięstwa i mogli opowiadać historię, że jest wielki Bóg, który pomaga potrzebującym ludziom. Panie, dziękuję, że możemy Tobie służyć i dziękuję Ci, że Ty przeznaczyłeś nas do zwycięstwa przez Pana Jezusa Chrystusa. I proszę Cię, aby duch wiary, duch nadziei, duch zachęty od Ciebie zapanował w sercach, Panie. Aby nikt się nie poddał, ale aby każdy wkroczył na drogę ostatecznego zwycięstwa w każdej sprawie. Panie, Panie, bądź błogosławiony. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty odniosłeś zwycięstwo, że Ty umarłeś na krzyżu, że nas uratowałeś i dajesz nam życie. I mamy ten przywilej, że jesteśmy kapłanami Twojego Królestwa. Niech przez nasze życie Twoje imię będzie uwielbione, aby wielu ludzi poznało Ciebie. Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo. Przepraszam. Amen.